Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Ja chciałbym się zapytać, kto to jest Madzia i Wiktor? Którzy to są, przepraszam? A, to wy jesteście, tak? Okej, okay, słuchajcie, od razu dla was... od razu dla was... Uwaga, łapiesz? Brawo.
Okay,
a to dla was będzie podczas. Dla was będzie podczas. Mam tutaj więcej, bo będzie taki quiz dzisiaj też. Kiedy rozmawialiśmy z Łukaszem, to Łukasz mówi: słuchaj Piotr, ale przyjedź z wykładem. Przygotowując się więc do tego wykładu, przypomniało mi się pewne zdarzenie, kiedy kiedyś rozmawiałem z pewnym młodym człowiekiem, nie tak dawno temu nawet to było, a ten młody człowiek, on ochrzcił drugiego człowieka, gdzieś tam w domu, u siebie, gdzieś tam w wannie, i zadałem mu proste pytanie: słuchaj, dlaczego go ochrzciłeś? I wiecie, że on nie wiedział, po co to zrobił? Więc zacząłem mu zadawać takie pytania pomocnicze, typu na przykład: czy chrzest jest na odpuszczenie grzechów? On odpowiedział: nie. Czy w chrzcie coś się wydarza, na przykład czy człowiek naradza się na nowo, rodzi się do nowego życia? On odpowiedział: nie. No dobra, no czy chrzest więc cokolwiek w ogóle czyni, czy wywołuje jakąś rzeczywistość, na przykład, nie wiem, przyobleczenie w Chrystusa, albo ten pogrzeb, o którym ty, Danielu, dzisiaj mówiłeś w modlitwie, lub czy jest pogrzebaniem tego starego człowieka, albo powstaniem z martwych do nowego życia? No mówi też nie. To w końcu się go pytam: okej, okay, no to jak chrzest według ciebie nic nie sprawuje, to w ogóle po co go ochrzciłeś? I wiecie co? Tak rozmawialiśmy jeszcze przez 2 godziny i ten biedny nie umiał mi odpowiedzieć po co. Jedyna odpowiedź generalnie, jaka padła z jego ust, to ta, że tak, że ten chciał, a w Biblii jest napisane, żeby chrzcić, no to go ochrzcił. A ja się go dalej pytam: no dobra, ale fajnie, jest w Biblii napisane, żeby chrzcić, tak, ale po co tam w tej Biblii jest napisane, aby chrzcić? Wiecie, bo i teraz ważna myśl, czy chodzi o to, aby, wiecie, bezmyślnie odbębnić po prostu pewien rytuał tylko dlatego, że jest to w Biblii napisane? My wiemy, że nie, tak? Ale według niego tak. Ale też i dla większości też, na przykład, nie wiem, ty wspomniałeś dzisiaj, Łukaszu, o forumowiczach, tak, że jest Facebook, że są forumowicze, tak, kiedy wchodzi się na różne fora, chcę wam powiedzieć, że dokładnie to jest bardzo modny pogląd dzisiaj na forach różnych internetowych, że chrzest to jest taki, wiecie, zwykły symbol, nic nie sprawia, żadnej rzeczywistości zbawczej w nim nie ma, na przykład nie ma w nim obmycia grzechów, przyobleczenia, nie ma tam zanurzenia w Chrystusa, odrodzenia do nowego życia, nic, taki, wiecie, zwyczajna, pusta ceremonia, jakiś rytuał, który jest zupełnie pusty i nic nie zawiera w sobie. Taka, wiecie, uroczystość, rytuał, który musi się jedynie odbyć tylko dlatego, że w Biblii jest tak napisane. Takie, wiecie, bezmyślne posłuszeństwo Słowu Bożemu. Takie, wiecie. Bo przecież bez chrztu można być zbawionym, tak? No, prawda. I tu jest mój podstęp. I tu uwaga, tu jest mój podstęp, no nie? Bo ja chcę podstępnie was podejść i mi się to udało. I ludziom jakby z Dublina już zapaliła się czerwona lampka i dobrze, bo oni mnie znają. Bo coś tak czuję, ale my też chyba wszyscy czujemy przez skórę teraz, że nasz Bóg, w którego my wierzymy, nie jest Bogiem pustych ceremonii. Zgadza się? Amen? Pustych, wiecie, takich uroczystości i rytuałów, gdzie chodzi tylko o to, aby odbębnić pusty obrzęd. Mój Bóg nie jest takim Bogiem. Tylko po to, aby się odbyła uroczystość i mieć potem na przykład, nie wiem, fajnego grilla. Bo nie wiem, czy dzisiaj w planie jest grill, tak? A więc dzisiaj zajmiemy się tym, czym jest chrzest i wiecie, spróbujemy uchwycić to też, jaką rzeczywistość sprawuje, funkcję, jaką funkcję chrzest sprawia, o ile jakąkolwiek sprawia. Tytuł naszego kazania, bo jak mnie pewni ludzie już znają, każde kazanie, jestem tak wychowany, ma tytuł. I tytuł dzisiejszego kazania to Chrzest jako nowonarodzenie. Może jak ktoś sobie notuje, to sobie może to zanotować. Dziękuję. Jako punkt wyjścia przedstawienia chrztu jako nowego narodzenia weźmiemy fragment z Ewangelii świętego Jana, w którym to Jezus rozmawia z Nikodemem. Tak? I pewnej nocy do Pana Jezusa, taka historia, ja ją opowiem króciutko, przychodzi Nikodem, taki dostojnik żydowski, i zaczyna z nim rozmawiać, a Jezus mu mówi tak: zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody, żeby nie było niejasności, tu jest mowa o chrzcie, z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Drugi tekst pomocniczy dzisiaj do naszego rozważania to będzie list Pawła do Tytusa, 3 rozdział, wersety 4-5. Ale...
4-5.
Tak, 4-5. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas, zauważcie, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego. Przez co? Przez kąpiel odrodzenia, tu jest mowa o chrzcie, oraz odnowienie przez Ducha Świętego. To samą figurę z wody i z Ducha Świętego, powtarza tutaj apostoł Paweł, widzimy to, zbawił nas przez kąpiel odrodzenia, z wody oraz przez odnowienie z Ducha Świętego i z Ducha Świętego. Panie, dziękuję Ci, Boże, za Twoje słowo dzisiaj dla nas, za to słowo, które Ty dzisiaj przygotowałeś do swojego Kościoła. I ja proszę Ciebie, aby dzisiaj to słowo dzisiaj mogło do nas dotrzeć, abyś mógł do nas tak przemawiać, abyśmy mogli to usłyszeć. Dotknij się, Panie, naszych uszu. Panie, ja proszę Ciebie też o moje usta, aby w swojej wielomówności, abym Tobie nie przeszkadzał w tym, co Ty chcesz dzisiaj powiedzieć do swojego Kościoła, abym nie przeszkadzał, ale stał w zgodzie z tym, co Ty chcesz mówić, Panie. Proszę Ciebie, uczyń mnie dzisiaj takim dobrym narzędziem, Panie, w Twoich rękach. O to, Panie, prosimy Ciebie wszyscy, bo nie chcemy tutaj tylko tracić czasu na jakiejś tylko pustym rytuale i pustej ceremonii, która za chwilkę się wydarzy. Ale Panie, my wiemy, że Ty jesteś Bogiem cudów, że Ty jesteś Bogiem, który rzeczywiście odnawia nasze życie i rzeczywiście działa w naszym życiu. Ty po prostu jesteś Bogiem, który działa. Działającym, żywym Bogiem jesteś. W imieniu Jezusa Chrystusa, Panie, o Ciebie o to wszystko proszę. Amen. Ale zaczniemy najpierw od ziarna. Najpierw ziarno. Kiedy, słuchajcie, przyglądamy się na przykład rosnącym roślinom, rośliny, drzewa, moja żona ma ogródek, obserwujemy rozwój pędów i liści, ale jednak zanim cokolwiek się tam pojawi zielonego, musi najpierw zostać zasiane, co? Ziarno. Świetnie, bo mamy dzisiaj quiz. Cukiereczek dla Ciebie. To taka zachęta, jak ktoś będzie aktywny, albo cukierek poleci, albo, nie wiem, co to jest, Snickers, bo dzisiaj będzie quiz. Będą pytania, tak? Jak są pytania, to nie wiem, podnieś rękę, naciśnij coś, powiedz, naciśnij przycisk, cokolwiek, tak? Znamy to. A za chwilkę będzie kolejne pytanie. Okej, okay, ale to ziarno, tak? Czy ktoś zrobił w dzieciństwie na lekcji przyrody takie doświadczenie z fasolką? Kto?
Ja.
Ty, nie? Tu. A to było pierwsze odpowiedź. Ja. Okej. Okay. Pamiętacie, jak to wyglądało? Wsadziliśmy ziareneczko fasolki na ligninkę i podlaliśmy ją wodą. Stworzyliśmy takie wilgotne warunki i za jakiś czas z tego ziareneczka fasolki wyrosło coś w dół, korzenie, i coś w górę, łodyga, tak? A potem pojawiły się pędy, liście, takie doświadczenie. Każdy z nas zrobił na lekcji przyrody? Tak. Albo większość z nas. Ale, słuchajcie, samo ziarno nie wystarczy, żeby coś wyrosło. Muszą być do tego jeszcze stworzone sprzyjające warunki. Tak? Musieliśmy zadbać, lignika, wilgoć, to podlewać, żeby nie było sucho. Warunki są ważne, ale wiecie, same warunki też nie wystarczą. Warunki można stworzyć jak najlepsze, ale tego życia samego w sobie nie można wzbudzić. Bo dzisiaj, wiecie, naukowcy tak, potrafią to życie badać, ale nie potrafią go jeszcze stworzyć. Samego życia w sobie. Oni potrafią to tylko badać, potrafią stworzyć warunki, o to tylko zadbać, ale życia tego samego w sobie nie potrafią stworzyć. Bo aby cokolwiek mogło urosnąć, musi być co? Ziarno. Musi być ziarno. I podobnie jest z każdym z nas. To jest pewna taka, wiecie, taki biblijny obraz, który apostoł Paweł często przykłada i porównuje to z nowym narodzeniem człowieka. Mówi tak, abym ja mógł stać się nowym stworzeniem, to potrzebne jest ziarno. Ziarno. I tym ziarnem jest? Słowo. Słowo Boże. Tym ziarnem jest Słowo Boże. Potrzebne jest to, aby przemówił do ciebie Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, Jego Słowo, to On wrzuca w glebę swojego serca to ziarno swojego Słowa. I ono przy odpowiednich warunkach, bo gleba musi być dobra, nie może to być skała, nie może to być zakwaszczone. Jeśli gleba jest żyzna, to co robi? Wydaje owoc, tak? Więc, a ten owoc to jest wiara. Wiara w to. Ta wiara jest konieczna. To ziarno we mnie weszło do środka, w czeluści, w te ciemności, coś tam pękło i wydało plon w postaci wiary. Dobrym przykładem jest tutaj nawrócenie apostoła Pawła, gdy dostał on list od rady starszych z Jerozolimy, udał się do Damaszku, mówimy o nawróceniu apostoła Pawła, aby tam tępić chrześcijan. Taki list dostał, żeby ich tam tępić, zabijać, rzucać do więzienia, ale w drodze do tego Damaszku ukazał mu się Jezus Chrystus. I to spotkanie z Chrystusem, to jest sedno, istota nawrócenia apostoła Pawła. I to spotkanie z Chrystusem jest sednem i istotą nawrócenia każdego człowieka. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że ja spotkałem na drodze mojego życia Jezusa Chrystusa, mogłem się nawrócić, że On do mnie przemówił, a ja to usłyszałem, to ziarno. I to spotkanie z Chrystusem odmieniło zupełnie jego życie, apostoła Pawła. I teraz pytanie, czy to był moment jego nawrócenia i upamiętania się? Tak.
Brawo, świetnie.
Ale zobaczcie, no nie? Tutaj apostoł Paweł pierwszy raz nazwał Pana Jezusa swoim Panem, tutaj się nawrócił i tu się upamiętał. Ale czy to był moment, i tu uwaga, podstęp, czy to był moment, kiedy jego grzechy zostały obmyte?
Nie.
No nie. Bartek, za dużo cukierków dzisiaj? Nie. Dlaczego nie? A? Nie opieramy się, słuchajcie, na swoich własnych filozofiach teraz i swoich koncepcjach teologicznych, ale zobaczmy do tekstu biblijnego. I widzimy, że podczas tego wydarzenia apostoł Paweł oślepł, a gdy zaprowadzono go do Damaszku, no to trochę to potrwało, może dzień, może dwa dni, więc upłynęła jakaś ilość czasu. Potem przyszedł do niego prorok Ananiasz, też potrzeba było czasu. I dzięki modlitwie tego proroka Ananiasza apostoł Paweł odzyskał wzrok. I po tym, kiedy Paweł odzyskał wzrok, Ananiasz powiedział do niego tak: a czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje. Widzimy to? Tak? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje. A nawrócony już był? Spotkał Jezusa wcześniej? Spotkał. Nazwał go swoim Panem? Nazwał. Tak? Ale jego grzechy jeszcze nie zostały obmyte? No jak widzimy, nie. Dlaczego? Kwestia chrztu, tak? Daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje. Czy widzisz tę różnicę? Tak? Czy rozróżniasz od siebie te dwa wydarzenia? Nawrócenie u Pawła widać to świetnie, no nie? Moment jego nawrócenia, kiedy wyznał Jezusa swoim Panem, jakiś odstęp w czasie, wzrost, i wydarzenie dodatkowe, którym jest jego chrzest. Jak jest o tym chrzcie napisane, obmyj grzechy swoje. Widzimy to. Ja sobie tego nie wymyślam. Ale są inne fragmenty, słuchajcie. Nie ten jeden, tak? Bo jest pewna zasada taka hermeneutyczna, że nie możemy opierać się w swoich wywodach tylko na jednym fragmencie w Biblii, tak? Jeszcze dodatkowo wyciągamy go z kontekstu i sobie na nim tam coś tam sami budujemy, jakąś konstrukcję, nie wiem, gramatyczną. Nie. Zasada hermeneutyczna jest taka, że potrzebujemy dwa albo trzy, albo cztery, możliwie jak najwięcej fragmentów, które mówią o tej samej rzeczywistości, tej samej sprawie. I przyjrzymy się teraz tym fragmentom. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. To jest ten fragment, my dzisiaj już cytowaliśmy, pamiętacie, ty mówiłeś, i oni wszyscy trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Ale kto trwał? Tam, jak pamiętamy, wszyscy ci, którzy podczas kazania Piotra w dniu Pięćdziesiętnicy, w dniu zesłania Ducha Świętego, kiedy wiecie, to jest ważny moment, tak? Kiedy to jest bardzo ważny moment, bo to jest moment, kiedy tak, zstąpił Duch Święty po raz pierwszy i Duch Święty założył swój Kościół. Wylał się wtedy tak pięknie, że apostoł Piotr, podczas kazania apostoła Piotra, tam nawróciło się wiele tysięcy ludzi i ci wszyscy, którzy się tam nawrócili, zostali ochrzczeni. Tak? Zostali ochrzczeni i tam jest napisane do nich, ale jak zostali ochrzczeni? Popatrzcie, Piotr do nich mówi tak po tym kazaniu, ok? A teraz upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Na co? Na odpuszczenie grzechów waszych. Po co jest chrzest? Na odpuszczenie grzechów waszych. Tak? Widzimy to w tekście. Pewna rzeczywistość, pewna rzecz. To nie pisze tutaj symbol, znak, nie wiadomo co. Nie. Na odpuszczenie grzechów pisze. Dalej czytamy pierwszy Piotra. List pierwszy Piotra, trzeci rozdział, 21 werset. Zobaczcie, ona, Arka Noego, tak? Jest obrazem. Czego jest obrazem? Chrztu, który co robi? Który teraz i was zbawia. Widzimy to? Który teraz i was zbawia. A jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Chrzest jest tym, który tutaj widać, o, tak? Chrzest, który teraz was zbawia. Widać bardzo wyraźnie. Czy chwytacie pewien związek, zatem chcę się was zapytać, tak? Pomiędzy chrztem, a na przykład odpuszczeniem grzechów, a na przykład zbawieniem? No widać, możemy zobaczyć, tak? Jeszcze jeden fragment, Ewangelia Marka, 16 rozdział, wersety od 15 do 16. Bardzo ważny fragment, ponieważ on jest znany jako taki, wiecie, nakaz misyjny Jezusa, tak? Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, tak? Ale czy tylko iść na świat i głosić Ewangelię mamy? Nie, zobaczcie co dalej. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. I dalej, kto uwierzy, czytajcie ze mną, kto uwierzy i co? Tak, a kto nie uwierzy, będzie potępiony, tak? Ale zobaczcie, jaka figura, kto uwierzy, uwierzy i co? I ochrzczony zostanie. Tak, będzie co? Będzie zbawiony. Tam jest tylko uwierzy. Jakbyśmy powiedzieli, kto uwierzy, będzie zbawiony. Przepraszam, coś nam tutaj brakuje, tak? Nie. Jest to i. Każdy, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Tam jest tak napisane, tak? Ja sobie tego nie wymyśliłem. Widzicie sami, tak? Wiara i chrzest. Wiara i chrzest daje pewną sumę, którym jest zbawienie. Przepraszam, ja sobie tak pozwoliłem. O. Dobrze? Tak? Pozwoliłem sobie to nawet napisać. Taka, nie wiem, matematyka, taka matematyka. Proste, tak? Tak, zwróć uwagę, że tak, tu nie jest napisane, kto się nawróci, kto odda życie Jezusowi, kto się upamięta, tak? Kto przyjmie go do swojego serca, tam jest tak napisane? Nie, nie. Tylko tam jest napisane, kto uwierzy i ochrzczony zostanie. Będzie co? Będzie zbawiony. Tak? Jest tu jakaś suma wydarzeń i w tej sumie wydarzeń jest miejsce na twoje nawrócenie, twoje zaufanie, czyli wiarę Jezusowi Chrystusowi, ale jest też miejsce na chrzest. I to dopiero daje znak równości, którym jest co? Zbawienie. Tak? Chwytamy to? Chwytamy to. Ja sobie tu spróbuję tak. O, przepraszam bardzo. O, dziękuję bardzo. O, ślicznie. Dziękuję za taką piękną pomoc. Dziękuję, proszę bardzo. Dziękuję za pomoc.
Korupcja.
To jest moja żona. Ale tak, ale ktoś powie sobie tak, ale ktoś może sobie powiedzieć, okej, pastorze, i tu ktoś powiedział, na przykład, nie pamiętam to, ale ktoś zwrócił na to uwagę, tak? A i ktoś powiedział, ale ktoś na przykład, ale czytaj, co tam jest dalej napisane. Przepraszam, nie chyba żeśmy tego, ale czytaj, co tam jest dalej napisane, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Nie? I argument jest taki, a widzisz, tutaj nic nie ma o chrzcie, no nie? Tutaj nic nie ma o chrzcie. I to jest właśnie to, o czym ja mówię. Tu nie ma żadnej sprzeczności, bo najpierw musi być wiara. Wiara, ona jest pierwsza. Od niej wszystko się zaczyna. Jak nie ma wiary, najpierw jak nie ma wiary, no to wiadomo, że potem nie ma co chrzcić. Dlatego jak ktoś w ogóle nawet nie uwierzy, pójdzie na potępienie, bo tu już w ogóle nie ma nic, tak? Bo sam chrzest bez wiary. Jest rzeczywiście to, o czym żeśmy mówili, pustą uroczystością, ceremonią, pustym rytuałem i nic nie sprawia. Chcę, żebyście to zakumali. Chrzest może tylko wtedy pełni to, co pełni, kiedy jest poprzedzony wiarą. Ona jest konieczna i niezbędna, bo inaczej sam chrzest niestety... Więc stoimy na stanowisku takim, jako Kościół, że nie ma sensu chrzcić ludzi bez wiary. Bez wiary, których wiecie, życie się nie zmieniło, nie uwierzyli w Jezusa i w ogóle nawet Go nie znają. Nie ma sensu takich ludzi chrzcić. Dlaczego? Bo sama uroczystość chrztu nic nie zmienia. To wiemy, tak? Bóg nie jest Bogiem pustych uroczystości, tak? Dlatego też stoimy też na stanowisku, że nie ma co chrzcić dzieci, niemowląt, bo te przecież nie mają wiary. Jakiegokolwiek człowieka bez wiary nie ma co chrzcić. Więc również i niemowląt. I tu wytłumaczyłem, dlaczego nie zgadzamy się z pewną formą chrztu niemowląt w Kościele rzymskokatolickim. Bo w tym temacie do tego też ustosunkować się musimy, ale nie będziemy się dalej zagłębiać. Dalej, nawiązując do tego, co Łukaszu, ty dzisiaj cytowałeś, tak? Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, wspomnieć, że po tym kazaniu Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy oni wszyscy upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić na odpuszczenie grzechów, po tym wszystkim oni zostali ochrzczeni. I jak tu pięknie ty przytoczyłeś ten fragment, i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. No nie? Dlatego Łukasz, ty mnie prosiłeś, żeby wytłumaczyć to, dlaczego na przykład stoimy na stanowisku takim, że tylko osoby po chrzcie mogą przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Tak? Dlaczego tak jest? Dlatego, bo my wzorujemy się na zdrowych zasadach z Pisma Świętego, które widzimy w Piśmie Świętym, i tu jest napisane, że dopiero ci wszyscy, którzy zostali najpierw ochrzczeni, dopiero po swoim chrzcie trwali w łamaniu chleba. Tak? Dopiero ci, którzy zostali ochrzczeni, trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba, czyli Wieczerza Pańska, i w modlitwach. Tak? Dlatego my bierzemy tą figurę i stoimy na takim stanowisku, że Wieczerza Pańska jest tylko i wyłącznie podawana osobom, które w wieku dojrzałym nawróciły się w sposób świadomy do Jezusa Chrystusa, oddały Jezusowi Chrystusowi swoje życie, ale to nie koniec, wiara i chrzest, tak? I przyjęły chrzest i przez ten chrzest zostały włączone do społeczności Kościoła i tylko te osoby są dopuszczane w związku z tym do stołu pańskiego. Bo to jest nauka, która płynie z dziejów apostolskich. W momencie, kiedy Kościół został zawiązany, ten Duch Święty tak pięknie zstąpił, on już wtedy ustanowił pewne konkretne zasady dla Kościoła i ich łamać nie chcemy. Tak? Dobrze wytłumaczyłem, nie wiem? Jakieś?
Zgadza
tak? Rozumiemy tą kwestię. Okej. Okay. Nie mamy dzisiaj czasu, aby omawiać jakby te wszystkie wersety, te wszystkie rzeczywistości. Dlatego wracamy do tytułu naszego kazania i się zapytam teraz, quiz, jak brzmiał tytuł naszego kazania?
Kwestia Bożego Narodzenia.
Krzysztof, tu leci do ciebie, proszę bardzo. Brawo, tak. Chrzest jako nowonarodzenie. Słuchajcie, bardzo pięknie powyższą prawdę nawrócenia i tego porównania chrztu do nowego narodzenia oddaje ten fragment Ewangelii Jana, który już przytoczyliśmy, kiedy Jezus rozmawia z Nikodemem. Pamiętacie? Kiedy Jezus rozmawia z Nikodemem, mówi mu tak: Nikodemie, jeśli się kto nie narodzi z wody, tu chodzi o chrzest, i z ducha, z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Tak? Jezus Chrystus tutaj używa takiej figury retorycznej, że tak powiem, porównania i porównuje nawrócenie człowieka do nowych narodzin. Do nowych narodzin. Apostoł Paweł przyjął też tę ideę, i porównując często nawrócenie chrześcijan, też mówi o i przyrównuje ich do nowonarodzonych dzieci bożych. Przypominacie sobie te różne fragmenty, kiedy on nazywa i mówi o dzieciach bożych, to właśnie ta figura. Widocznie w tamtych czasach był to taki bardzo czytelny obraz, który do ludzi przemawiał i ludzie to łapali, ale podobnie też i w dzisiejszych czasach. I ja chciałbym się tego złapać w związku z tym. Jest tu przedstawione pewne podobieństwo, że z nawróceniem, czyli z tymi narodzinami duchowymi do nowego życia, podobnie jest jak z narodzinami cielesnymi takiego człowieka. A jak jest w związku z tym z tymi narodzinami cielesnymi? Najpierw oczywiście jest miłość. Miłość, dwojga ludzi. I tu muszę od razu zaznaczyć, nie jakichkolwiek dwojga ludzi. Wiecie, to trzeba dzisiaj, w dzisiejszym świecie trzeba zaznaczyć, no nie? Konkretnie chodzi o miłość mężczyzny i kobiety. Tych dwojga, no nie? Nie jakichś mężczyzny do mężczyzny i tak dalej, tak? Chodzi o i wtedy z tej miłości mężczyzny do kobiety, aby nie było niejasności, potem jest chemia, tak? A jeśli wszystko jest we właściwych warunkach, oczywiście po ślubie to też trzeba zaznaczyć, bo widzę, że młodzi ludzie też tu są, tak? Pod sercem kobiety zaczyna bić drugie serce i po 9 miesiącach w wielkich bólach i w wielkim krzyku rodzi się dziecko. A towarzyszą temu co? Wody płodowe. Tak? Zwód się rodzi, z wody płodowe i tak to jakoś pięknie wygląda. I znowu te wody, tak? Woda chrztu i to narodzenie dziecka i te wody płodowe i woda chrztu, tak? Życie rozwija się w pewnej tajemnicy. Są dzisiaj sprzęty, którymi można to życie badać. Ja nie wiem, jak jest u was, ja jestem z miasta, z Dublina, tam są szpitale i tam można pójść sobie do szpitalu. Tam...
Okej.
Okej. Czyli mam minusa. Okej. Mam minusa. Plany dałem. Okej. Są szpitale i to życie, wiecie, dzisiaj tam w tych szpitalach można badać. Można sobie zobaczyć, czy to jest chłopiec, czy to jest dziewczynka, czy to się dobrze rozwija, czy już się mam co martwić. Wiecie, dzisiaj nawet dokonuje się współcześnie operacji na płodzie wewnątrz matki. I to życie można badać, wiecie, ale tego samego życia w sobie nie jesteśmy w stanie stworzyć, tak? I z tego rodzi się taka pierwsza zasada. Po pierwsze, nie ma narodzenia bez poczęcia. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć? Nie, jak się coś nie poczęło, to się nie ma co urodzić, tak? Po pierwsze, nie ma możliwości narodzenia bez poczęcia. Tylko coś, co się wcześniej poczęło, może się narodzić. Czyli ten plem, ten komórka męska z komórką żeńską. Ja nie będę tego tłumaczyć. Tak, bach, i jest jakaś zygota. I już możemy powiedzieć, o, to jest zygota, ale a, to już jest człowiek. I więc taka prosta zasada. Jeśli chrzest jest porównywany do narodzin dziecka, chrzest, no nie? To gdzie było jego poczęcie? Nie? Wiara. Wiara. Najpierw jest wiara, upamiętanie, nawrócenie człowieka, przemiana życia. To jest to poczęcie. To jest to poczęcie, to jest ten moment, to jest ten początek, kiedy padło ziarno Słowa Bożego, kiedy przemówił Jezus Chrystus do Ciebie, to ziarno, ten plemnik można powiedzieć, padło na łono Twojego serca, to tam w tych grobowych ciemnościach, bo duchowo byłeś martwy, teraz zaczęła się rozwijać tajemnica życia w Tobie i z tego ziarna została wzbudzona w Tobie wiara. Wiara. A wiara wydała owoc w postaci Twojego upamiętania i Twojego nawrócenia. Taka jest kolej. A skutkiem tego nawrócenia jest przemiana Twojego życia. Tak? Ale, no właśnie. Czy to samo poczęcie, teraz uwaga, podstęp, czy samo poczęcie już, jest ta zygota, nie? Jest już narodzeniem. No nie, tak? No nie, to dopiero jakiś płód rozwijający się w łonie matki, jeszcze może nawet zupełnie nie przypomina, nawet płodu nie przypomina to coś, no nie? Ale czy ten płód to już jest człowiek? No tak. Tak, tylko jeszcze jakby w procesie, nie wiem, płodowania się, kształtowania się. Już ma duszę, tak? Ależ tak, już ma ducha, duszę, ciało. To już jest, to może to jeszcze nie wygląda jak człowiek, ale już jest, tak? Ale zobaczcie, samo poczęcie to jeszcze nie narodzenie. To dopiero, tak, wiemy, wiecie, ale jest w tym już cała potencja człowieczeństwa? To DNA? Jest, tak? I dlatego, wiecie, i dlatego na przykład sprzeciwiamy się aborcji, ponieważ uważamy, że to jest morderstwo człowieka. Proste. Tak, to wszystko na ten temat. Ale coś, co się poczęło i rozwija się w łonie matki, jeszcze się nie narodziło. To jest proces. Tak? Dlaczego? Bo od poczęcia do narodzenia musi być co? Czas. Czas. W przypadku matki ludzkiej 9 miesięcy. Za chwilkę powiemy sobie o słonicy. Po co? Ale to nie po co o słonicy. Po co jest czas? Czas potrzebny jest po to, aby rozwijającemu się płodowi wykształciły się na przykład, nie wiem, uszy, nos, wzrok, inne organy, jakieś zmysły. Bo wiecie, jak coś się rodzi za wcześnie, to jest problem, tak? Bo takiego wcześniaka potem trzeba wsadzić do inkubatora, trzeba się tym człowiekiem małym zająć, ono nie potrafi jeszcze może samo oddychać, wielu rzeczy nie potrafi samo, nie wykształciły się wszystko, co się powinno wykształcić. Bo co? Bo narodzenie było zbyt szybkie, nie? Ja tu mówię o ludzkim narodzeniu, ale ja za chwilkę chcę to odnieść do naszych narodzin, z chrztu, tak? Chrztu. W naszym środowisku ewangelikalnym mamy pewien problem, mały. Ja powiem duży to jest problem, bo często mylimy narodziny z poczęciem, tak? I jak coś się zaledwie tylko poczęło, nie? O, nawrócił się człowiek, tak? A my już mówimy, narodził się na nowo, no nie? O, mamy nowego brata w Chrystusie, narodzony człowiek. I tak człowiekowi, który na przykład, taki przykład, dopiero co usłyszał Ewangelię, na przykład, nie wiem, na ulicy, tak? Zasuwaną na ulicy i się nawrócił tam na tej ulicy, na przykład modlił się modlitwą pokutnika i tam na tej ulicy oczywiście wmawia się mu też tam na tej ulicy, że już jest w pełni ukształtowanym człowiekiem na tej ulicy i już nic nie potrzebuje robić, mu się to wmawia, a on w to wierzy i wtedy, kiedy jest dopiero co poczętym płodem, jakąś, nie wiem, godzinną, dwugodzinną zygotą, a on wraca do domu już w przekonaniu, że jest po prostu dojrzałym chrześcijaninem. I wiecie, i potem chodzą po ulicy takie niedorozwoje, które na przykład twierdzą, że tak, zupełnie kościół im jest niepotrzebny, a ulica zastąpi mu dom. Chodzą takie, znam takich, taka bezdomność chrześcijańska. Natomiast nowe narodzenie, narodzenie człowieka, te duchowe, podobnie jak narodzenie cielesne, to proces. Proces. gdzie końcowym jego efektem po poczęciu, procesie rozwoju i wzrostu wewnątrz matki jest to narodzenie na zewnątrz w tych wodach płodowych, a my mówimy w wodach chrztu. A więc po pierwsze, pierwsza zasada to ta, że bez poczęcia nie ma czego?
Narodzenia.
Nie ma narodzenia. Możesz komuś oddać, bo to już drugi. Tak, nie ma narodzenia. Tak. I co jest jeszcze potrzebne po poczęciu? Powiedzieliśmy? Kto to powiedział?
Proszę bardzo.
Brawo. Czas. Czas jest potrzebny. Tak. Od poczęcia do narodzenia potrzebny jest czas. Bo tak, słuchajcie, teraz ważna rzecz. Nie za wcześnie. Nie za wcześnie. Pozwólmy człowiekowi dorosnąć. Dorosnąć, bo wiesz, jeśli nie będzie miał ten człowiek odpowiedniej ilości czasu, by mu się rozwinęły pewne, nie wiem, funkcje w organizmie, to będzie jakimś niedorozwojem potem chrześcijańskim, tak? Nie przyspieszajmy tego procesu, bo niedobrze, jak rodzą się wcześniaki, ale dajmy tyle czasu człowiekowi, ile każdemu na to potrzeba. W innym wypadku te narodziny nie będą prawidłowe. Nie? Rozumiemy to, tak? Taka historia mi się zabawna. Nie zabawna, smutna, przepraszam. To smutny przykład taki. Usłyszałem kiedyś o takim pewnym kryminaliście, który wyszedł z więzienia w piątek. Nie? Z więzienia w piątek i idąc ulicą przechodził, natrafił na ewangelizację uliczną. I tam na tej ewangelizacji on się nawrócił. I wiecie, wyglądało to tak, jak się nawraca człowiek ekspresyjnie. Tak? On wyszedł, popłakał się, no nie? Klęczał, tam się o niego ludzie modlili, zrobiło się koło niego mnóstwo zamieszania się zrobiło, no nie? A dowiedział się następnego dnia był chrzest, nie? Więc on się zapytał, słuchaj, czy mogę się ochrzcić? Powiedzieli mu, pewnie, że możesz, przyjdź jutro, to cię ochrzcimy, no nie? No i on przyszedł, tak więc w sobotę został ochrzczony, ale kiedy w niedzielę tak rano się obudził, oprzytomniał, przypomniał sobie, co się stało poprzedniego dnia, przyszedł do kościoła, nawrzucał pastorowej, bo to była kobieta, od takich i owakich, ona oczywiście tego nie zrozumiała, bo to było po łacinie, po czym odwrócił się na pięcie i wyszedł z kościoła i poszedł sobie, nie? Taka, wiecie, sytuacja, no nie? W piątek się nawrócił, w sobotę został ochrzczony, a w niedzielę, co zrobił?
Odszedł,
nie? Tak, taka historia. Więc słuchajcie, niedobrze jak jest za wcześnie, niedobrze. Ale też niedobrze jak jest za późno z drugiej strony. No nie? I tu mówię do Magdy i do Wiktora, tak? Do was mówię. Niedobrze też, także dobrze dla was to pewnie jest ten właściwy moment. Niedobrze jak za późno. Dlaczego? Bo wiecie, to życie w łonie matki, ono przecież nie może rozwijać się w nieskończoność. Nie? Wyobraź sobie siebie noszącą ciążę przez 20 lat. Ja też sobie nie wyobrażam, mimo że jestem facetem. Mimo że, więc to jest też niezdrowe, no nie? I skończyć się może czasami czym? No na przykład tym, że płód urodzi się martwy, jak jest przenoszona ciąża, tak? Bo wiecie, kobieta to nie jest słonica. I teraz o tej słonicy troszeczkę. I tu jest zagadka. Zagadka. Kto wie, ile rozwija się płód słonia? Bartek, oddaj to komuś. Tak. Zgadł. Nie tak zupełnie do końca, ale około 2 lata. 21 miesięcy konkretnie, tak? I rodzi się, tu mała uwaga dla zainteresowanych, i rodzi się jedno małe słoniątko. I teraz kolejny fragment będzie nam tutaj potrzebny. Słuchajcie, tak, nie jest dobrze, jak jest za późno. Zobaczcie, co Ananiasz mówi do Pawła podczas jego nawrócenia. Mamy to? To będzie fragment Dzieje Apostolskie, 22 rozdział, 16 werset. A czemu teraz zwlekasz? Oto jest to, dokładnie to, nie? Ananiasz, kiedy przychodzi do Pawła, mówi mu, a czemu teraz zwlekasz? Wstań! Daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, nie? A czemu teraz zwlekasz? Nie zwlekaj, nie? Jak nadszedł już na ciebie kolej, pora, no to nie zwlekaj, tak? I to jest wezwanie do ciebie. Ja nie wiem, ile tutaj więcej osób przygotowuje się do chrztu albo myśli do chrztu. Możliwe, że to jest dzisiaj słowo dla ciebie. A czemu jeszcze zwlekasz, tak? Wstań, daj się ochrzcić, tak? Powiedzieliśmy już sobie tak, te dwie zasady. Po pierwsze, że nie ma narodzenia bez poczęcia. Aby coś się mogło urodzić, musi się najpierw począć, tak? A tym poczęciem jest moment, w którym uwierzyłeś i upamiętałeś się ze swoich grzechów, to jest bardzo ważne, to jest moment twojego nawrócenia, to jest ten moment twojego poczęcia. Poczęcie jest bardzo ważne, ale powiedzieliśmy sobie również, że coś, co się poczęło zaledwie, jeszcze się nie urodziło. Jeszcze nie jest na nowo narodzonym na zewnątrz człowiekiem, ale jest jeszcze w procesie kształtowania i naradzania się, ale całą potencję tego, kim jest w sobie, już ma, jest tym Bożym dzieckiem, więc się, jeśli mnie zapytasz, czy taki człowiek jest już zbawiony, ja powiem tak, oczywiście, że tak, jest już dzieckiem Bożym, tak, mimo że jeszcze nie jest ochrzczony, ale coś, co się poczęło z Ducha Świętego, musi się jeszcze narodzić z wody. I tą wodą jest woda chrztu. I to jest dopiero zdrowe, nowe narodzenie, jeżeli mówimy o nowym narodzeniu. Bez, ja już będę powolutku kończył, to jest taka informacja, hura. Ale jeszcze nie teraz. Za chwilkę, ja powiedziałem za chwilkę. Debora, ty jesteś z Dublina, wiesz co to znaczy. Bez. Ale jest zimno, nie usypiamy, mam nadzieję. Bez tego końcowego etapu narodzenia z wody chrztu nie ma do końca prawdziwego biblijnego nowego narodzenia, bo mówi Słowo Boże, tak jak Pan Jezus, pamiętacie, powiedział: zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, Nikodemie, Nikodemie, mówię ci zaprawdę, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Po prostu nie możesz. Musisz się narodzić z wody i z ducha. Woda i duch. Wiara i chrzest równa się, tu jest, zbawienie, tak? Daj ten, równa się zbawienie. Czyżby Jezus kłamał? Żadną miarą. Żadną miarą. Dodatkowo zauważcie, mamy ten fragment. To jest tam chyba kolejny, naznaczyłem. Nie, kolejny. Okej, okay, tutaj, to dobrze, to na tym ja powiem. Okej, okay, o tutaj jesteśmy, słuchajcie, tutaj, zobaczcie, zaprawdę, zaprawdę, tak? Pragnę wam zwrócić uwagę na to, co powiedział Jezus, tak? Zaprawdę, zaprawdę, na ten zwrot, o ten, tutaj. To jest pewnego rodzaju powtórzenie, takie podwójne podkreślenie. I sprawa jest ważna, słuchajcie, bo Jezus używa tutaj pewnej figury retorycznej, która polega na podwojeniu tekstu. Jeżeli on podwaja tekst, zaprawdę, zaprawdę, to pragnie coś podkreślić, coś po drugie, że to jest prawda, ale to taka, że to jest prawda na 100%. Naprawdę mówię ci to, co ci mówię, to jest prawda. To jest coś takiego właśnie, zaprawdę, zaprawdę. To jest taka figura retoryczna. I o jaką prawdę tu chodzi? Czyli Jezus mówi coś bardzo ważnego, ci teraz chcę powiedzieć. Zwróć uwagę, nie? Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Czyli to jest bardzo ważna rzecz, słuchajcie. To jest coś, co pragnie podkreślić Jezus Chrystus w swoich słowach. To nie jest przypadek, że tu jest napisane i to jest to zwielokrotnienie tutaj użyte. To jest bardzo ważna rzecz. Dlatego, że z chrześcijaninem jest tak, że jak ktoś usłyszy głos Jezusa Chrystusa, tak jak Łazarz, ja byłem kiedyś tak jak Łazarz, leżący w tych ciemnościach grobowych, to, ale usłyszałem głos Jezusa, usłyszałem Jego głos, to dalej nie mogę przebywać w tym grobie. Jak usłyszałem Chrystusa, Jego głos, ani w martwych uczynkach, ani w poprzednim grzesznym życiu, kiedy usłyszałem głos, kiedy Jezus powiedział: Łazarzu, mówię ci, wstań. Piotrze, mówię ci, wstań. Wiktorze, mówię ci, wstań. Magdo, mówię ci, wstań. Usłyszałaś ten głos. Nie możesz dalej pozostawać martwa. Tak? Tak jak Łazarz obudził się ze swojego grobowca i poszedł za Chrystusem. I jeśli usłyszysz ten głos, to twoje życie wtedy ulegnie radykalnej zmianie. I teraz pytanie, i kto powoduje tę zmianę?
Jezus.
Jezus powoduje tę zmianę. Jezus Chrystus. Kto powoduje moją zmianę? Że byłem człowiekiem na wskroś złym. Nie potrafiłem poradzić sobie ze swoim grzechem. Nie potrafiłem odmówić pokusie, bo nie potrafiłem, taki byłem. I kto spowodował, że teraz mogę sobie, ty możesz sobie z tym poradzić? Kto to spowodował w tobie? Jezus Chrystus. Otrzymałeś teraz siłę, aby odeprzeć grzech. Jezus Chrystus to w tobie sprawił, że masz dzisiaj możliwości powiedzenia pokusie nie. Kto to sprawił? Jezus Chrystus. Coś, czego nie miałeś wcześniej. Miałeś pokusę i po prostu wchodziłeś w to jak masło. Teraz możesz się temu oprzeć. Mówimy Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. To życie wzbudził w nas Jezus Chrystus. I ta zmiana jest radykalna. To Jezus Chrystus, to Jego Słowo, które weszło do twojego serca, do twojego życia, ono wzbudziło w tobie wiarę. I ta wiara spowodowała, wiara w Niego, zaufanie Jemu, ku Niemu, spowodowała przemiany twojego życia. I to jest takie wezwanie też troszeczkę dla nas dzisiaj, abyśmy mogli zwrócić uwagę na tę rzeczywistość, czym jest chrzest. Dzisiaj mówiliśmy tylko o jednym obrazie tego chrztu w oparciu o nowonarodzenie, ale są inne obrazy. I pięknie, że wy dzisiaj będziecie mieli ten przywilej, bo to jest przywilej, aby być ochrzczonymi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I chcę wam powiedzieć, że to nie jest pusta ceremonia. Myśmy tutaj z Dublina nie przyjechali, z różnych stron świata, z Belfastu wiem, że są ludzie. Nie przyjechaliśmy tutaj tylko, żeby odbębnić jakiś pusty obrządek i sobie potem zrobić grilla. Nie? Tylko myśmy tutaj przyjechali, aby być świadkami pewnego wydarzenia w waszym życiu, pewnej rzeczywistości, która się po prostu będzie wydarzać w waszym życiu, kiedy tam zostaniecie zanurzeni w tą wodę chrztu. I potem mam nadzieję, że to będzie ta sama osoba, która was zanurzy, za chwilkę włoży tam ręce i coś stamtąd wyciągnie. I to, co wyciągnie, to będzie nowe stworzenie. To będzie nowe stworzenie. I to będzie to, co się kiedyś w tobie poczęło przez wiarę, to słowo. Ten rozwój w tobie zostanie w jakiś sposób ukończony poprzez to, że z tej wody, jak zostaniesz wyciągnięta, to się rodzisz do nowego życia, w nowej społeczności Kościoła, w tym ciele Jezusa Chrystusa, o którym ty dzisiaj, Łukaszu, mówiłeś tak pięknie. I potem, po tym wydarzeniu, w związku z tym wydarzeniem, czy też dzięki temu wydarzeniu, będziecie mogli, Magdo i Łukaszu, dzisiaj przystąpić do Wieczerzy Pańskiej. Bo taka będzie, tak jak rozmawialiśmy tutaj z Łukaszem, taka będzie kolejność. Ta kolejność dzisiaj, że my się wstrzymujemy z Wieczerzą Pańską jeszcze, to nie jest przypadek, tylko to jest ważna rzeczywistość, bo chcemy ją dzisiaj spożyć razem z wami. I dla was to będzie pierwszy raz, a my chcemy się z wami razem cieszyć tym wydarzeniem, bo to jest bardzo ważne wydarzenie w waszym życiu. Myśmy przyjechali specjalnie z Dublina, tu przyjechała grupa z Belfastu, nie wiem, czy ktoś przyjechał z Coleraine. Z różnych stron przyjechaliśmy dzisiaj po to, aby być dzisiaj z wami w tym takim ważnym wydarzeniu dla was dzisiaj. Ja chciałbym was błogosławić, Magdo i Wiktorze, dzisiaj szczególnie, ale też i nas krótką modlitwą. Panie, dziękujemy ci, Boże, za twoją łaskę, którą nam dałeś, i twoje miłosierdzie. Boże, że ty, Panie, tak wspaniale i pięknie wylałeś Ducha Świętego na swój Kościół i dałeś nam, Panie, tak wspaniałe narzędzia, Panie. Dałeś nam siebie samego, dałeś nam Ducha Świętego i dziękujemy ci za to. Pragniemy, Boże, błogosławić ciebie dzisiaj szczególnie, bo też, że tutaj żeśmy się spotkali na tym miejscu, to nie ze względu na nas, samych i nie ze względu na to wydarzenie, ale przede wszystkim dzisiaj przyszliśmy tutaj ze względu na Ciebie, drogi Jezu Chryste, aby Ciebie uwielbić, aby Tobie, drogi Jezu Chryste, oddać chwałę i cześć i uwielbienie i aby w ten sposób, Panie, drogi Jezu Chryste, Tobie podziękować za to, że Ty w każdym z nas wzbudziłeś tę wiarę. A myśmy za tym poszli i odpowiedzieliśmy, Panie, na Twoje wezwanie, które Ty kiedyś wrzuciłeś do serca każdego z nas. Panie, dziękuję Ci za to w imieniu Jezusa Chrystusa, w społeczności Twojego Kościoła. Amen. Amen.